Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw bliskowschodnich. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
To może na początek wizyta Blinkena w Rijadzie to pierwszy chyba z tematów. Arabia Saudyjska, jak te relacje mają wyglądać, jaki był cel przede wszystkim tej wizyty, no i skutki.
No tak, w ostatnich tygodniach zauważyliśmy wielkie przyspieszenie na linii Stany Zjednoczone w Arabii Saudyjskiej. Antony Blinken, który z Rijadu wrócił z taką dość bardzo ważną informacją, mianowicie Mohammed bin Salman miał powiedzieć, że nie będzie normalizacji z Izraelem, jeśli nie zostanie rozwiązana kwestia palestyńska. To jest kluczowe. Dlatego też do Rijadu w sumie przyleciał Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa. I tutaj już panowie, czyli Sullivan i bin Salman, rozmawiali o konkretach. Te konkrety są wstrząsające. To jest coś, co akurat żyje w chwili obecnej cały Bliski Wschód, mianowicie coraz bardziej oficjalnie się mówi o tym, że może powstać pewnego rodzaju układ, który to Amerykanie mają żyrować, to znaczy ma powstać taki trójkąt Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Izrael, który to wszystko tak właśnie ma ten potężny, za przeproszeniem, śmietnik izraelsko-palestyński uprzątnąć. To jest niesamowite. Mianowicie, przechodząc do konkretów, Benjamin Netanyahu, który ma problemy wewnętrzne, eufemistycznie mówiąc, bardzo zależy na tym, żeby te problemy wewnętrzne przyciszyć właśnie wielkim sukcesem historycznym, jakim by było osiągnięcie porozumienia pokojowego z Arabią Saudyjską. Żeby to osiągnąć, Amerykanie musieliby spełnić kilka bardzo ważnych rzeczy na korzyść Arabii Saudyjskiej. Przede wszystkim miałby wystartować program atomowy nazwany już Nuclear Aramco przy współpracy saudyjsko-amerykańskiej. Arabia Saudyjska potencjalnie miałaby się stać państwem jądrowym w niedalekiej przyszłości. Co więcej, tutaj też Arabia Saudyjska miałaby uzyskać status najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych, państwa poza NATO. Jest to o tyle ważne, że w ostatnich kilku latach doszło do wielu przykrych nieporozumień pomiędzy Riadem i Waszyngtonem, o których dzisiaj szczególnie w Waszyngtonie chcieliby zapomnieć, ale w Riadzie o tym się pamięta i tym bardziej bin Salman chce zabezpieczyć swoje interesy nie tylko gospodarcze, ale też przede wszystkim militarne tutaj w relacjach z Amerykanami, czyli akurat chce dalej poszerzać współpracę wojskową. Też chce mieć nieograniczony dostęp do amerykańskich technologii zbrojeniowej i to miałaby być cena, którą to Amerykanie mieliby zapłacić za porozumienie saudyjsko-izraelskie. Oczywiście wszyscy zwracają uwagę na to, że pozostaje kwestia Palestyny, ponieważ to, jak już wcześniej bin Salman stwierdził, nie można zostawić Palestyny, tworząc jakiś układ ponad głowami Palestyńczyków z Izraelem, tak jak to chociażby zrobił Emirat Arabski i Bahrajn. Zresztą w przedwczoraj zostały ujawnione badania opinii publicznej z tych dwóch krajów, gdzie oczywiście tam żadnej demokracji nie ma, ale istotne jest to, że nastroje wobec tego układu Abraham Accords, które są zawarte w 2020 roku, no dość mocno upadły, to znaczy zarówno Emiraty Arabskie, jak i Bahrajn czują się troszeczkę rozczarowane tym, jak ten cały Abraham Accords przebiega. Jak rok temu było 40% zwolenników tego układu, dzisiaj już jest tylko 20%. To jest istotny barometr właśnie dla bin Salmana, który to musi się liczyć z pewnymi faktami. Te fakty oczywiście po stronie palestyńskiej są w chwili obecnej najważniejsze. Wczoraj w Strefie Gazy doszło do niecodziennych wydarzeń, mianowicie kilkanaście tysięcy Palestyńczyków protestowało we wszystkich miastach i we wszystkich obozach dla uchodźców w tej enklawie przeciwko Hamasowi. To jest o tyle ważne, że obóz palestyński musi być w pewien sposób oczyszczony, żeby być reprezentatywny zarówno dla Palestyńczyków, jak i też dla sprawy palestyńskiej. No i też musi być jakaś siła, która to podjęła negocjacje izraelsko-palestyńskie znowu. Też od kilkunastu tygodni w sumie już dochodzi do coraz szerszych wystąpień Palestyńczyków na zachodnim brzegu wobec autonomii palestyńskiej, wobec administracji Abu Mazena, prezydenta autonomii palestyńskiej, który to od 2000 piątego roku tak właściwie no, rządzi bez wyborów. Tak więc tutaj widzimy, że niejako tutaj ulica Palestyńska robi to, co powinna robić już dawno, to znaczy wymóc na swoich decydentach, żeby doszło do jakiegoś porozumienia, żeby w końcu Palestyna stała się jakimś bytem, który to przede wszystkim no, spełniałby wymogi demokratyczne oraz też no, mógł być prowadzone dalsze negocjacje. Tylko trzeba też przypomnieć, że rozmowy pomiędzy Hamasem i OWP w Kairze znowu zostały, zakończyły się niczym. Tak więc tutaj akurat od strony palestyńskiej, od strony izraelskiej ważne jest to, żeby Benjamin Netanyahu, żeby doprowadzić do takiego układu z Arabią Saudyjską, no, musiałby opuścić swoich koalicjantów, którzy to są wielkim problemem dla nie tylko Benjamina Netanyahu w polityce wewnętrznej, ale też i regionalnej i międzynarodowej. To byłaby gra, która mogłaby dość łatwo tutaj Benjaminowi Netanyahu pomóc, to znaczy przy jakichś gwarancjach, że sformułuje koalicję rządzącą bez rozpadu, bez potrzeby kolejnych wyborów. To jest możliwe, tym bardziej, że izraelska lewica i opozycja, która dzisiaj wyklina Netanyahu, no traktat pokojowy z Arabią Saudyjską w tym całym układzie, to jest gra naprawdę warta świeczki i to w sam sposób mógłby się w jakiś sposób wydostać z matni izraelski premier, w której się znajduje już od kilkunastu miesięcy. Oczywiście sprawa tutaj nie jest taka rychła, która będzie doprowadzała do tego, że cały proces, cały ten trójkąt albo raczej czworokąt pomiędzy Palestyną, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Arabią Saudyjską, że on będzie w jakiś sposób ujawniony na dniach, czy cała sprawa przyspieszy, ale pojawiają się też oczywiście komentarze, że Arabii Saudyjskiej nie zależy na tym, żeby administracja Bidena osiągnęła ten historyczny sukces, jakim by było niejako oficjalne zakończenie konfliktu izraelsko-arabskiego, bo traktat pokoju pomiędzy Izraelem i Arabią Saudyjską, uwzględniając przy tym Palestynę, takowym oficjalnym zakończeniem tego konfliktu by było. Natomiast ważne jest to, że jest to bardzo ważna inicjatywa, która jest teraz rozgrywana przez najpoważniejsze siły tego świata, można powiedzieć. I możemy opatrywać to, że jeżeli nie dojdzie do jakichś nagłych zwrotów i dalszych kryzysów pomiędzy Waszyngtonem i Rijadem, to w najbliższych latach do takowego porozumienia pokojowego dojdzie. Tylko czy Benjamin Netanyahu i też jego palestyński odpowiednik, prezydent Mahmoud Abbas, tego doczekają? No nie wiadomo. Widzimy, że zarówno izraelska opinia publiczna, ale też i sami Palestyńczycy mają dość już, nazwijmy to w cudzysłowie, dziadów, którzy rządzą i przez dekadę tak właściwie nie potrafią wyjść z impasu. No bo mówiąc wprost, tylko ten impas jest takim główną przeszkodą do jakiejś przynajmniej oficjalnej takiej zakończenia tego konfliktu, który już dawno powinien się zakończyć.
Tak, tak samo jest oczywiście z sytuacją, która znajduje się i którą mamy po naszej wschodniej granicy. Mówisz dużo o rozmowach, które mają doprowadzić do pokoju. No i właśnie informacja, która pojawiła się jakiś czas temu. Wall Street Journal donosi, że Arabia Saudyjska będzie gospodarzem rozmów o pokoju właśnie na Ukrainie. Ma wziąć udział w tych rozmowach, jak możemy przeczytać, 30 państw, między innymi Indie czy Brazylia. Oczywiście rozmowy pokojowe odbędą się bez Rosji. Dlaczego Arabia Saudyjska wchodzi z takim impetem, jeżeli chodzi o właśnie pokój na Ukrainie? No i jak to jest komentowane na Bliskim Wschodzie?
To znaczy tak, konferencja, która ma się odbyć 5-6 sierpnia w Jedda w Arabii Saudyjskiej, też uwzględnia oczywiście obecność strony Polski. To jest, tutaj trzeba od razu to zaznaczać. To jest inicjatywa, która w pewien sposób ma przybliżyć oczywiście pokój w Europie, jak to tutaj ciekawie to można zauważyć, że na Bliskim Wschodzie będzie się rozmawiało o pokoju w Europie. Niemniej Rosja i Chiny już zapowiedziały raczej, że do całej tej inicjatywy nie przystąpią. Natomiast tak, no, Arabia Saudyjska poprzez takie właśnie inicjatywy pokazuje swoje globalne znaczenie. Arabia Saudyjska też pokazuje to, że szereg różnych komentarzy o tym, że w jakiś tam sposób wybrała swój los na kierunku azjatyckim, chińsko-rosyjskim są po prostu nieprawdziwe. Tutaj ambicją saudyjskiej Renesansy Tronu jest to, żeby stworzyć taki balans pomiędzy wschodem i zachodem ze swojej części świata. To jest o tyle istotne. Tak, no te rozmowy, które mają się odbyć w przyszły weekend w Arabii Saudyjskiej, to jest tak jakby kontynuacja tego, co już miesiąc temu, o czym dyskutowano w Kopenhadze. No, Ukraina ma być stroną współgospodarzem całej tej inicjatywy. Dalsze spotkanie ma być już w kolejnych miesiącach. Już jest potwierdzone. Strona ukraińska wykazała wielką radość z tego, że takowa inicjatywa jest podejmowana. Przypomnę, że półtora miesiąca temu Dżedda odwiedził prezydent Żeleński. No tak, no to akurat pokazuje oczywiście też to, że jak bardzo trochę nam się świat zmienił, to znaczy tutaj kraje Zatoki Perskiej uzyskały podmiotowość, a nie przedmiotowość międzynarodową. No i też to demonstrują właśnie takimi konstruktywnymi inicjatywami. Dla Arabii Saudyjskiej ważne jest to, żeby zakończyć konflikt na Ukrainie jak najszybciej się da. Zresztą dla większości krajów regionu jest to takie stanowisko w sumie niezmienne. Tutaj mamy taką troszeczkę odmienność perspektyw na ten konflikt pomiędzy naszą częścią Europy, jak i też Bliskim Wschodem czy Zatoką Perską. Natomiast oczywiście nie możemy tutaj spodziewać się jakichkolwiek wielkich sukcesów z tych rozmów, które będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. No ale dobrze, że takowa inicjatywa jest, dobrze, że takie posiedzenie będzie. No i też to pokazuje, że ten świat arabski generalnie jest konstruktywnym partnerem do jakiejś stabilizacji globalnej. Chociaż oczywiście tutaj to trzeba od razu zaznaczyć to, że niejako pozycja Arabii Saudyjskiej i ich relacji z Rosją w ostatnich miesiącach się dość mocno zmieniła. To znaczy te relacje stały się dość szorstkie. Przede wszystkim Władimir Putin nie ograniczył wydobycia ropy, tak jak się umówili tutaj na posiedzeniu OPEC, tylko dalej pompuje tę ropę. No i też coraz więcej komentarzy jest takich, że Arabia Saudyjska zaczęła rywalizować z Rosją już na ostro, jeśli chodzi o kwestie Chin. To znaczy Chiny są tym głównym odbiorcą surowców z Zatoki Perskiej. No a wiemy o tym, że Putin jest niejako zmuszony i tylko i wyłącznie na Chiny. Tutaj oczywiście też jeszcze się pojawia wątek indyjski, który jest niezwykle ciekawy. To znaczy poprzez Indie tutaj dochodzi do różnych kontaktów rosyjsko-saudyjskich, czy też Rosji z częścią z Zatoką Perską. No i też, co jest akurat istotne, takim najbardziej prorosyjskim aktywem w Zatoce Perskiej to są Emiraty Arabskie, gdzie akurat w Dubaju ponad 10 tysięcy Rosjan już się zalegalizowało. No a w ostatnim czasie widać, że drogi Abu Dhabi i Riyadu się znacznie rozeszły. To też nie pozostaje bez jakichś istotnych kroków politycznych Arabii Saudyjskiej, która w pewien sposób z jednej strony oczywiście chce budować swoje relacje z trzecim światem. Teraz wszyscy patrzą w kierunku Afryki, tego co się dzieje w Nigrze, chociażby w Sudanie, no i też oczywiście jest kwestia tutaj porozumienia zbożowego albo jego braku. A z drugiej strony jednak tutaj państwa arabskie też chciałyby jaśniejszych i klarowniejszych relacji ze Stanami, przy czym akurat państwa europejskie są bardzo mile widziane, jeśli chodzi o ten nowy układ i nowy porządek, który to krystalizuje się w relacjach świata arabskiego, jak i też społeczeństw zachodnich. Ważne też jest inna rzecz. To znaczy,
ostatnie zdanie, naprawdę.
To się dzieje w Szwecji i w Danii, to znaczy palenie Koranu okazuje się nie być taką wielką przeszkodą dla tej najważniejszej polityki i tych relacji pomiędzy Zachodem a poważnymi państwami arabskimi.
Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu. Dziękuję, Pawle, za rozmowę i miłego dnia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.